Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Między śmiercią a życiem. Rozmowy z duchem, autorstwa Dolores Cannon, to książka z pogranicza literatury New Age, regresji hipnotycznej i refleksji nad doświadczeniem śmierci. Po raz pierwszy ukazała się w 1993 roku, a jej późniejsze wydania noszą tytuł Between Death and Life. Cannon przedstawia materiał zebrany podczas wieloletniej pracy z osobami poddawanymi hipnozie regresyjnej. Relacje te, według autorki, dotyczyły wspomnień śmierci w poprzednich wcieleniach, pobytu poza ciałem oraz przygotowania do kolejnych narodzin. Książka nie jest naukowym dowodem na istnienie życia po śmierci. Jest zapisem i interpretacją wypowiedzi uzyskanych w szczególnym stanie hipnotycznym, dlatego wymaga krytycznego czytania. Jej celem jest przedstawienie spójnej duchowej wizji ciągłości świadomości. Cannon omawia między innymi spotkania z przewodnikami, poziomy świata duchowego, naukę dusz, karmiczne relacje, duchowe znaczenie trudnych doświadczeń oraz zjawiska takie jak duchy i opętanie. Najważniejszym pytaniem pozostaje tu nie tyle, czy opis jest dosłowny, ile jak proponowana wizja porządkuje lęk, cierpienie i poczucie celu w ludzkim życiu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, hipnoza regresyjna jako źródło opowieści, a nie potwierdzony dowód, podstawą książki są sesje hipnozy prowadzone przez Dolores Cannon. Autorka opisuje sytuacje, w których klienci, odtwarzając rzekome poprzednie życia, przechodzili także przez ich śmierć i opowiadali o dalszym doświadczeniu. Z takich wypowiedzi Cannon buduje obraz świata duchowego. Jej główny argument ma charakter porównawczy. Podkreśla ona, że niezależne osoby przekazywały podobne motywy. Takie jak opuszczenie ciała, spotkanie z istotami witającymi czy późniejsza ocena życia. To właśnie powtarzalność relacji ma dla niej znaczenie interpretacyjne. Trzeba jednak oddzielić wartość narracyjną od wartości dowodowej. Wspomnienia ujawnione pod hipnozą mogą być podatne na sugestie, wyobraźnie, oczekiwania kulturowe oraz sposób zadawania pytań. Psychologia nie traktuje regresji jako wiarygodnej metody odzyskiwania historycznych wspomnień. Książka jest więc najbardziej rzetelnie odbierana jako dokument duchowej praktyki i zbiór relacji, a nie jako empiryczne badanie zaświatów. Taka perspektywa pozwala uchwycić jej specyfikę. Cannon nie tworzy abstrakcyjnego traktatu teologicznego, lecz prowadzi czytelnika przez materiał sesyjny i wyciąga z niego wnioski. Dla otwartego, ale krytycznego odbiorcy ważne jest pytanie, dlaczego te obrazy są przekonujące dla uczestników i jakie potrzeby egzystencjalne wyrażają, zwłaszcza potrzebę ciągłości po śmierci oraz sensu trudnych wydarzeń. Po drugie, śmierć jako przejście i spotkanie z opieką po drugiej stronie, w wizji przedstawionej przez Cannon śmierć fizyczna nie jest końcem osoby, lecz zmianą stanu świadomości. Relacje przywoływane w książce opisują moment oddzielenia od ciała, obserwowanie własnej śmierci z dystansu oraz spotkania z tak zwanymi witającymi. Następnie dusza ma trafiać do środowiska, które odbierane jest jako znajome i bezpieczne. Taki układ narracji wyraźnie przeciwstawia się obrazowi śmierci jako definitywnej utraty oraz prostemu podziałowi na nagrodę i karę. Centralne staje się przejście, orientacja w nowym stanie i odzyskanie szerszej perspektywy na przeżyte życie. Autorka przedstawia ten schemat jako element powtarzający się w relacjach jej klientów, choć jego prawdziwość pozostaje kwestią wiary i interpretacji. Praktyczna funkcja tych rozdziałów polega na oswajaniu lęku przed umieraniem. Czytelnik może zauważyć, że książka proponuje język dla pytań, które trudno wypowiedzieć w codziennym życiu, dotyczących samotności, bólu, utraty bliskich i niepewności. Jednocześnie nie należy traktować jej opisu jako podstawy do lekceważenia żałoby, pomocy medycznej czy wsparcia psychologicznego. Jej pocieszająca rama działa przede wszystkim na poziomie duchowym. Różni się też od klasycznych opisów doświadczeń bliskich śmierci, ponieważ Cannon wiąże ją z szerszym modelem reinkarnacji, nauki duszy i planowania kolejnych wcieleń. Po trzecie, szkoły, poziomy istnienia i komory uzdrawiania w modelu rozwoju duszy. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest uporządkowany obraz pobytu między wcieleniami. Cannon opisuje szkoły, różne poziomy lub plany istnienia, wielką podróż po świecie duchowym oraz komory uzdrawiania. W jej interpretacji są to obrazy procesu, w którym dusza odzyskuje równowagę po doświadczeniach ziemskiego życia, rozumie ich skutki i dalej się rozwija. Komory uzdrawiania odnoszą się zwłaszcza do dusz przedstawianych jako zranione przez ciężkie przeżycia. Szkoły mają z kolei służyć integracji lekcji i poznawaniu zasad rządzących rzeczywistością. Ten model nadaje cierpieniu strukturę edukacyjną, nie przedstawia go wyłącznie jako przypadkowej krzywdy albo kary. To właśnie ta cecha czyni książkę atrakcyjną dla osób poszukujących porządku w doświadczeniach, których nie da się łatwo wyjaśnić. Zarazem jest to element wymagający szczególnej ostrożności. Tłumaczenie traum, chorób czy przemocy jako lekcji duszy może niechcący obciążać poszkodowane osoby odpowiedzialnością za to, czego doświadczyły. Dojrzała lektura powinna odróżniać osobistą próbę znalezienia znaczenia od moralnego osądu czy jego cierpienia. W obrębie własnej duchowej logiki kanon przedstawia rozwój jako długi proces, a nie wyścig ku wyższej randze. Ziemskie życie jest jednym z etapów nauki, zaś odpoczynek, przegląd i uzdrawianie mają przygotowywać do dalszej drogi. Po czwarte, planowanie wcielenia, relacje karmiczne i znaczenie trudnych życiorysów. Książka szeroko rozwija ideę przygotowania do kolejnego życia. Według relacji interpretowanych przez kanon dusza, przed narodzinami, ma rozważać warunki przyszłego wcielenia, istotne relacje oraz lekcje, które chce podjąć. W tym kontekście pojawiają się rada, przewodnicy i związki karmiczne. Życie nie jest więc opisane jako całkowicie przypadkowy ciąg zdarzeń, lecz jako częściowo zaplanowane doświadczenie, w którym spotkania z innymi ludźmi mogą mieć dłuższą historię. Autorka odnosi tę koncepcję także do tak zwanych złych żyć. Zamiast dzielić wcielenia na udane i bezwartościowe, proponuje patrzeć na moralne błędy, konflikty i cierpienie jako na materiał do zrozumienia konsekwencji wyborów. W tej perspektywie odpowiedzialność nie znika, ponieważ decyzje nadal mają skutki dla innych i dla własnego rozwoju. Zarazem model karmiczny może być odbierany dwojako. Dla części czytelników daje język przebaczenia, pokazując, że relacja nie musi być zamknięta jednym konfliktem. Dla innych może brzmieć zbyt deterministycznie albo prowadzić do szukania metafizycznej przyczyny każdej krzywdy. Warto czytać te fragmenty jako duchową interpretację wolnej woli i odpowiedzialności, nie jako instrukcję wyjaśniającą cudze nieszczęścia. Najbardziej użyteczne pytanie, jakie z nich wynika, dotyczy teraźniejszości. Jakie wzorce relacji można rozpoznać, naprawić lub przerwać teraz, bez uzależniania działania od pewności co do poprzednich wcieleń? Na koniec przewodnicy, religijne wyobrażenia i zjawiska graniczne poza głównym wątkiem, kanon rozszerza swoją opowieść poza sam moment śmierci i odrodzenia. Omawia przewodników oraz aniołów stróżów, a także Boga, Jezusa, szatana, opętanie, duchy, poltergeisty i tzw. walk ins, czyli koncepcję przejęcia lub zastąpienia obecności duchowej w żyjącym ciele. Te rozdziały pokazują, że książka nie ogranicza się do jednego obrazu zaświatów. Próbuje połączyć popularne wątki religijne, ezoteryczne i paranormalne w szeroką mapę rzeczywistości duchowej. Kanon przedstawia te zagadnienia przez pryzmat materiału hipnotycznego, dlatego jej ujęcie nie odpowiada wprost doktrynie żadnej konkretnej religii. Na przykład pojęcia dobra, zła i piekła są umieszczone raczej w ramach stanu świadomości oraz konsekwencji duchowych niż w modelu trwałego, zewnętrznego potępienia. Dla czytelnika z chrześcijańskiego lub sceptycznego środowiska może to być zarazem interesujące i problematyczne, ponieważ autorka swobodnie przekształca znane symbole w elementy własnego systemu. Warto też zachować ostrożność praktyczną. Doświadczenia interpretowane jako opętanie, obecność duchów czy nagła zmiana tożsamości mogą w rzeczywistości wymagać konsultacji z lekarzem albo specjalistą zdrowia psychicznego. Książka może służyć jako zapis wierzeń i materiał do refleksji nad ludzką potrzebą wyjaśnienia niezwykłych doświadczeń. Nie powinna jednak zastępować diagnozy, leczenia ani bezpiecznego wsparcia w kryzysie. Podsumowując, między śmiercią a życiem będzie przede wszystkim interesujące dla czytelników literatury o reinkarnacji, regresji hipnotycznej, doświadczeniach granicznych i duchowych interpretacjach cierpienia. Może też przemówić do osób, które po stracie bliskiej osoby szukają języka nadziei, pod warunkiem, że nie oczekują naukowego rozstrzygnięcia pytania o życie po śmierci. Praktyczna wartość książki leży raczej w uruchamianiu refleksji niż w dostarczaniu sprawdzalnej wiedzy. Zachęca do przyjrzenia się lękowi przed śmiercią, odpowiedzialności za własne wybory, jakości relacji oraz temu, jak ludzie próbują nadawać znaczenie bolesnym doświadczeniom. Jej odbiór będzie lepszy, gdy czyta się ją z równoczesną otwartością i krytycznym dystansem do źródła opowieści, czyli hipnozy regresyjnej. Na tle podobnych książek Kanon wyróżnia się rozbudowaną, względnie spójną mapą okresu między wcieleniami. Nie zatrzymuje się na samym tunelu, świetle czy chwili umierania. Włącza do swojej wizji uzdrawianie, naukę, przewodników, rady duchowe, planowanie wcielenia i karmiczne więzi. Ważny jest także jej formułowy charakter. Zamiast wyłącznie przedstawiać osobiste objawienie, autorka opiera przekaz na wielu relacjach klientów, które zestawia jako powtarzalny wzór. Nie usuwa to problemów metodologicznych, lecz odróżnia książkę od czysto autobiograficznych świadectw. To pozycja dla osób gotowych analizować duchową narrację jako znaczący materiał kulturowy i egzystencjalny, nie jako zastępstwo dla nauki, w religijnej doktryny czy profesjonalnej pomocy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dolores Cannon, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.